Co przywieźli Andrzej Duda i Donald Tusk z Waszyngtonu? Czy ta wizyta to sukces Polski? Dlaczego zwołano nadzwyczajne spotkanie Trójkąta Weimarskiego? O tym dziś Wieś Pod Prąd na żywo. Powiemy też o ostrzeżeniach amerykańskiego wywiadu, o zagrożeniu większym niż Rosja i możliwym rozpadzie europejskiego państwa. A na koniec lokalnie o kampanii samorządowej. Wieś Pod Prąd na żywo, Cezary Kłosowicz, zapraszam. Witam serdecznie widzów telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszam Was do komentarzy, do zadawania pytań, do komentowania tego, co wydarzyło się wczoraj w Waszyngtonie i ogólnie tego, co się dzieje cały czas w Polsce i na świecie. A w studiu witam Pawła Chojeckiego, pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo, witam Cię serdecznie, witam Państwa również serdecznie w takim radosnym dniu.
Dlaczego radosnym?
No, sukces. I to nie taki...
Sukces, no właśnie, sukces, sukces.
Właśnie nie taki sukces, jak mieliśmy za czasów poprzedniej ekipy, ale autentyczny sukces, demonstracja sukcesu Polski, demonstracja pewnej, no powiedzmy, jedności ponad podziałami. Zobaczcie, Amerykanie, zarówno demokraci i republikanie oczywiście mogą tam toczyć walki wewnętrzne, ale jeśli chodzi o interes geopolityczny, gospodarczy Stanów Zjednoczonych, zawsze wystąpią razem, zawsze wystąpią w interesie swojego państwa i narodu. Dlatego też zatytułowaliśmy to, że to jest sukces Polski. To nie jest sukces Dudy czy sukces Tuska, jak tu się będą przeciągać różni. To jest sukces każdego z nas, to jest sukces Polski. Stąd ten dzień bardzo radosny, pokazanie coraz wyższej rangi Polski na arenie światowej. O tym mówiliśmy, że koalicja 15 października tylko podwyższy, można powiedzieć, notowania Polski w skali globalnej. To się widzicie dzieje. Jeszcze o tym szczycie weimarskim możemy później chwilę porozmawiać. Zobaczcie, tu Polska jest inicjatorem, także to idzie w górę, nasze notowania. Także sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, przecież też w kampanii, kłamliwej kampanii wyborczej było, że Tusk no to zniszczy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Zobaczcie, około 100 bojowych helikopterów, prawie 2000 różnego rodzaju rakiet. Niektóre z nich mogą nawet sięgnąć prawie że Moskwy. Także no, widać, że te wszystkie czarne, kłamliwe przepowiednie ze strony poprzedniej ekipy się nie sprawdziły. Polska idzie w górę. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi się zacieśnia. Polska jest coraz silniejsza i też myślę, ta lekcja, że w sprawach polskich, niezależnie od tam aktualnych rozdań w Polsce, powinniśmy występować wspólnie.
Tak jest. O tym wczoraj akurat mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który był w Lublinie.
O, daj spokój. O Waszyngtonie tak. Mówił w Lublinie?
I mówił o Waszyngtonie w Lublinie. Tak,
no to
o Waszyngtonie
gratulujemy.
W Lublinie i właśnie o tej jedności może teraz posłuchajmy króciutko fragmentu spotkania z dziennikarzami.
Dobrze, że w sprawach bezpieczeństwa nie będzie miał pan różnicy poglądów, jeżeli chodzi o ugrupowania polityczne. Mówię również o PiS-ie, żeby była jasność. Sprawa polityki zagranicznej i sprawa bezpieczeństwa nie powinna być sprawą partyjną, powinna być sprawą wszystkich sił politycznych i myślę, że tak jest. Proszę zauważyć, że mówię również w tym kontekście o PiS-ie. Myślę, że tak jest. Dobrze, że się wczoraj odbyło spotkanie u pana prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego, że to pokazało, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły są po jednej stronie. tylko chwalić. Co przywiozą panowie ze Stanów Zjednoczonych? Wierzę w ich rozsądek. Wierzę w ich rozsądek, chociaż w rozsądek Donalda Tuska wierzę bardziej.
Bardzo parlamentarny. Wierzę w ich rozsądek, ale w rozsądek
Tuska bardziej.
Tuska bardziej.
To taka mała, piękna, delikatna uszczypliwość.
Dyplomacyjna taka zagrywka.
Tak, marszałek Czarzasty jest znany z takich dyplomatycznych acz może kąśliwych komentarzy.
Rozumiem, że więcej z tej konferencji pokażemy na koniec, także zobaczcie, choć działo się to w Lublinie, wybory samorządowe, czyli lokalne, no to mamy bardzo ważny głos także z lewicy, z koalicjanta Donalda Tuska, koalicji 15 października, taki właśnie koncyliacyjny, zgodny, żeby tu wszystkie strony razem reprezentowały Polskę w obliczu szczególnie z jednej strony zagrożenia kacapskiego, a z drugiej strony sojuszu północnoatlantyckiego, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak jest. Pod koniec bardziej się skupimy na już tej samorządowej części tego spotkania wczorajszego z kandydatami akurat lewicy, tym razem w Lublinie, ale wracając do tematu głównego dzisiejszego. No tutaj marszałek Czarzasty przewidywał, że znaczy był pytany, co przywiozą, no teraz już wiemy, co przywieźli. No może Andrzej Duda jeszcze nie, można powiedzieć, że przywiózł, bo jeszcze jest w Ameryce.
Jeszcze może coś weźmie ze sobą.
Tak, jeszcze coś dziś ma odwiedzać, między innymi elektrownię atomową. Ale co wiemy, co się, co mamy? Co mamy? Mamy mieć rakiety. Mamy mieć, i to dużo rakiet, prawie 1800 rakiet, w tym ponad 800 rakiet takich, które mają zasięg ponad 900 km, nawet do 1000, czyli jakby je one się,
Suwałk odpalić,
odpala z samolotów gdzieś nad Suwałkami, to do Moskwy by pewnie doleciały.
No, to jest ważna. Zdaje się, że mieliśmy już trochę tych rakiet, tylko że
mieliśmy
to 70 czy coś takiego, także no stosunkowo
mamy
niewielka.
800.
Tak.
Departament Stanu już zatwierdził tę sprzedaż.
To trzeba pamiętać, że to jeszcze nie jest transakcja zakupu, to jest tylko zezwolenie na zakup. Teraz się zaczną negocjacje i tak dalej, ale no zielone światło jest. Tutaj ciekawa też sprawa, oczywiście te najnowocześniejsze rakiety. Tu pani Hania Shen pisze też z taką troszeczkę zazdrością, że to Tajwan też prosił o te rakiety dość długo. No, Polska właśnie je ma przyrzeczenie otrzymania, także cieszymy się. Do tego jeszcze dochodzą te helikoptery Apache.
Apache, tak. No to już w zeszłym roku było przyzwolenie. 96 mamy kupić, przyjechać ma 96 Apaczów.
Mocne wzmocnienie.
Winę tu na czele. 96 śmigłowców Apache. Teraz doszła do tego jeszcze pożyczka, $2 miliardy. No, to 2 miliardy, no to fajnie, ale z tego, co tam pamiętam, to przy tych Apaczach była mowa o 12 miliardach maksymalnych kosztów. Także
na pewno dużo będziemy musieli jeszcze oprócz tej pożyczki wyłożyć z naszego budżetu. No, ale to są wreszcie dobrze ulokowane pieniądze. Pamiętacie, że te przepychanki z helikopterami dla wojska, no, trwają. Miały być karakale za poprzedniego rządu Platformy. PiS to utopił. Musieliśmy karę umowną zapłacić. Kupił trochę włoskich. Tu Świdnik na tym skorzystał, powiedzmy. Znaczy Świdnik, no tam zakłady, fabryka w Świdniku, ale no to nie jest przyszłość polskiej armii. Teraz ten kierunek, mam nadzieję, że za tym pójdą jeszcze inne zamówienia różnych specjalistycznych, morskich, takich, śmakich i owakich. Oczywiście pewnie te Apache też mają różne wersje, ale że przejście na ten sprzęt amerykański, podobnie jak w lotnictwie F-16, teraz F-35, które już nie, za 2 lata zdaje się mają zacząć zastępować nasze F-16, że to samo dzieje się w sprawie helikopterów, jest to bardzo dobra wiadomość. I tak jak powiedziałem, to pokazuje, że sojusz polsko-amerykański się cementuje, że tutaj Tusk wcale nie rozwalił tego sojuszu, wręcz przeciwnie, że przechodzimy do konkretów pod panowaniem tego rządu.
No to takie konkrety. Oprócz tego też konkretne zapewnienia o tym żelaznym czy pancernym tutaj zaangażowaniu USA w sprawy bezpieczeństwa Polski, w bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo NATO, wschodniej flanki,
tak, ale
po raz kolejny, ale
my wiemy,
stanowczo.
Że słowa są fajne, papier trochę lepszy, ale niewiele, a dywizje są najlepsze.
Dywizje są najlepsze.
No, brygady też mogą być.
Brygady też mogą być. No, o nowych żołnierzach amerykańskich, nie, jak Tusk relacjonował, nie było rozmowy, żeby więcej
przyjechać. No tak, ale te wielkie zakupy sprzętu oraz rozmowy na temat energetyki jądrowej, zarówno tej mniejszej, jak też i budowy elektrowni jądrowych w Polsce, to pokazują, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jest na poważnie i na trwale.
Na poważnie i na trwale.
Oczywiście my wolimy, żeby nasze wojsko miało amerykański sprzęt, najlepszy na świecie, świetne wyszkolenie i składało się z polskich żołnierzy, pilotów, operatorów i tak dalej, no bo tych, że tak powiem, nie można rozkazem z Waszyngtonu wycofać, a no brygady czy dywizje amerykańskie no są na terenie Polski i dobrze, no ale w pewnych sytuacjach geopolitycznych one mogą z Polski wyjechać, także to jest bardzo ważny komponent naszego bezpieczeństwa, stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, ale wyszkolenie i wyposażenie polskiej armii na tym samym poziomie jest jeszcze ważniejsze.
No tak, no sprzęt sam nie poleci, nie pojedzie, nie będzie sam strzelał. Tam nawet dobrze by było, żeby sam nie strzelał.
Mówisz o ruskim sprzęcie.
Także wyszkolenie, wyposażenie jest na pewno kluczowe. Czyli podsumowując, sukces.
Sukces. I to okay. bez ironii. Rzeczywiście możemy się cieszyć, że podobne...
Sukces!
No, weźcie, uciszcie tego Pinokia czy jakiegoś innego. Znowu się wcina. No, hydra podnosi łeb.
Jakby on powiedział, że to jego sukces pewnie może odpowie.
Pewnie tak, wszystko.
No właśnie, czyli to sukces? Polski.
No właśnie, tak, myśmy jasno odpowiedzieli w tytule, nie ma się co licytować. PiS zrobiło swoją robotę, bo tu jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, o geopolitykę, to tutaj często chwaliliśmy ekipę pisowską, a ta okazuje się, że wchodzi na jeszcze wyższy poziom. Tu szczególnie relacje w ramach Europy są dużo lepsze niż za PiS-u. Zobaczcie, że Donald Tusk no, zwołuje, nawet tak media to opisały, spotkanie na szczycie Trójkąta Weimarskiego, czy Francja, Niemcy, Polska. No jak tam doczytać, no to idea jest taka, że prezydent Francji przyjeżdża do kanclerza Niemiec i ma tam Tusk dolecieć do i wtedy i będzie ten trójkąt.
Mówi się, że mediować nawet ma, bo tak, i uspokajać, czy
jaki
bo
jest, tam się jaki jest, kłócą. Tak, jaki jest problem? No tu Niemcy rzeczywiście od dawna są tym słabym, jeśli chodzi o wojnę czy konflikt wcześniej z Rosją, ogniwem Unii Europejskiej, że bardzo dużo zrobiły Niemcy, żeby wzmocnić Putina, kupując i uzależniając Europę od surowców energetycznych Putina, czyli dały mu pieniądze na wojnę. W początkowym okresie Niemcy bardzo słabo działali, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, nie chcieli dawać najnowocześniejszego uzbrojenia, albo dawali wadliwe, jakieś stare, jakieś, no, że dawali na przykład jakieś wozy, nie dawali amunicji do nich, no i różne takie pertraktacje. Teraz wiemy, że kompromitacja na najwyższych szczeblach dowództwa armii niemieckiej, że się dali podsłuchiwać, że używali takich komunikatorów jak ten Dworczyk u nas, czy inni, czy właśnie ten od sukcesu tego poprzedniego Morawiecki, że se na jakichś tam komunikatorach łatwych do podsłuchiwania gadali o ścisłych tajemnicach. Także no, Niemcy się chwieją. Nie jest to solidny w tej chwili, można powiedzieć, taki filar tej koalicji antyputinowskiej, a szczególnie antychińskiej, bo tu już może później rozwiniemy, że wywiad amerykański doszedł do tego, o czym my mówimy już od samego początku funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, czy od roku 2016, że największym zagrożeniem to nie jest Rosja. Oczywiście Rosja jest zawsze mózgiem tej całej diabelskiej operacji, mózgiem diabelskiej koalicji, ale największy potencjał do realizacji tych wytycznych, można powiedzieć, mózgu, posiadają Chiny, które też zaczynają swój mózg już teraz, można powiedzieć, związany ze sztuczną inteligencją tworzyć i mogą ruskich szachistów nawet przegonić. Także wywiad amerykański mówi właśnie o tym zagrożeniu chińskim. A Niemcy tutaj naprawdę bardzo mocno rozwinęli współpracę gospodarczą i szczególnie dając nowe technologie, szybkie koleje na przykład, czy inne rzeczy właśnie komunistom chińskim. I dzisiaj z tego powodu są kłopoty. Mówiliśmy tutaj, że przedstawiciel dyplomacji komunistów chińskich to właśnie do Berlina pojechał lobbować za tym samym zdradzieckim, zwodniczym pokojem, co papież Putina Franciszek. Także Francja tu o dziwo, ja nie liczyłem na tak naprawdę mądrą politykę Francji, to szczerze przyznaję. Myślałem, że Francja no to już się jakoś rozmieniła na drobne, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. A tutaj prezydent Francji bardzo racjonalnie działa, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, a Niemcy nie za bardzo. I stąd powstał ten konflikt Francja-Niemcy w tej chwili, że Francja dużo bardziej do przodu idzie, jeśli chodzi o deklarację i chęć, a także o realną pomoc, a Niemcy tak...
Niemcy wskazują z kolei, pokazują obliczenia, że Francja dała Ukrainie pomoc wojskową za kilkaset milionów euro, a oni za kilka miliardów.
No tak, biorąc wszystko razem, no to rzeczywiście wyjdzie to na korzyść Niemiec, jeśli chodzi o towary, ale jeśli chodzi o tę aktualną sytuację, kiedy Putin zaczął się chwalić, że zaczyna wygrywać na froncie ukraińskim i pojawiły się te deklaracje z różnych stron, chińskiej, watykańskiej, troszeczkę niemieckiej, żeby tutaj oczywiście no, Donald Trump no, to się skompromitował całkowicie, podobnie Orban z nim, Viktor Orban, mówiąc, że nie daliby pieniędzy Ukrainie i wtedy wojna by się skończyła, znaczy Putin by wygrał, no bo tak to by się skończyło, także są w rzeczywistości, choć mówią o jakimś tam pokoju, o załatwieniu spraw międzynarodowych, są w rzeczywistości rzecznikami sprawy Kremla. Mówię o Trumpie i Orbanie. To tutaj właśnie Francja, najjaśniejszy taki głos wsparcia, nawet te sławetne słowa o wysłaniu żołnierzy natowskich do Ukrainy. To jest jeden z przykładów tego. Stąd tutaj nastąpił konflikt i Tusk ma też jak jechać troszeczkę jako rozjemca. No zobaczymy, ale w każdym razie Polska wraca do gry europejskiej, nie tylko do gry transatlantyckiej, ale do gry europejskiej na najwyższym poziomie. Francja, Niemcy i Polska. Tu rozgrywa się, można powiedzieć, przyszłość Europy.
To mówmy jeszcze o tym, co się mówiło i co się działo wokół tego szczytu, tak jak to mówili niektórzy, szczyt w Waszyngtonie.
A to szczyt, szczyt głupoty Mastalerka? Tam niektórzy pytają, co on bierze.
No, ale to... Mastalerek w ogóle ma zostać jeszcze kilka dni w Waszyngtonie i coś tam robić.
Co, będzie jakoś dochodził do siebie?
Nie wiem.
Czy może tam nie jakiś...
Czy za nie mógł, czy... no coś...
Czy mu się tam za bardzo spodobało razie, coś tam? No nie wiem.
W każdym razie negocjować.
Cała Polska się śmieje.
Ciekawe
robi
było, że tym razem Donald Tusk udzielił wywiadu TVP Info. Andrzej Duda był w Polsacie. A obaj też w TVN.
Ale to Polsat to tradycyjnie.
Obaj
taki...
też w TVN. Także taki jest teraz rozkład.
Telewizja rządowa, no to już i premier wystąpił.
No, no tak. Joe Biden mówił oczywiście dobrze o Polsce. Wspominał ten czas wejścia Polski do NATO, bo przypomnijmy, że formalnie okazją do spotkania była 25. rocznica wejścia Polski do NATO. Co ciekawe, wtedy do NATO weszły też Czechy i Węgry, ale jakoś ich nie zaprosili, co by potwierdzało, że to Polska jest w tej pierwszej lidze.
No nawet opozycjoniści...
No Węgrzech to teraz nawet nie...
Tak, ale opozycjoniści węgierscy no, mówią, że patrzą na Polskę, Czechy, Słowacja. No niestety tu... Znaczy niestety, no z naszej pozycji stety, no ale mówię niestety, bo niekiedy źle się wywiązujemy z tej roli. No, jesteśmy największym narodem w tej części Europy i w tym wyszehradzkim już czworokącie, można powiedzieć, jesteśmy najsilniejszym państwem. Stąd patrzą na nas i te zmiany 15 października, że Polska zatrzymała drogę do dyktatury na wzór orbanowskiej czy białoruskiej. To wpływa na myślenie Węgrów, no ale niestety na razie oni są w ramach tej no, coraz bardziej już wszystkie dziedziny życia przejmującej dyktatury Orbana, sojusznika, bliskiego sojusznika Putina. No i nikt się nie liczy z nimi na arenie międzynarodowej, także nawet są głosy takie, no, po której stronie stanęłaby armia węgierska w tym konflikcie, w tej wojnie, która już się toczy, w tej gorącej wojnie, już nie tylko zimnej, między wschodem a zachodem. Także stąd notowania, szczególnie Budapesztu, są bardzo, bardzo miałkie. A myślę, że no Czesi robią dobrą robotę. Chwaliliśmy tutaj ich za przekazanie pocisków artyleryjskich w bardzo wielkiej ilości Ukraińcom. Także myślę, że oni zostaną docenieni tak, też w Waszyngtonie taką, na swój sposób.
No, kampanię, żeby robić zbiórkę, no te 800 tysięcy już tam na 300 tysięcy przynajmniej jest. Polska też się ma w to włączyć. Węgrzy biorą przykład z Polski. Z kolei Donald Tusk mówił, że oni brali przykład z Bidena. Z jego kampanii.
No to chyba taki
się tym inspirowali.
Taki komplemencik, tak to rozumiem.
Jak to mówią, przy przywracaniu demokracji w Polsce.
No. Zostawmy to na poziomie takiego miłego, dyplomatycznego komplementu, a już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo pewnie to tak różowo by nie wyglądało.
Także tak sobie mówili. Donald Tusk też mówił, że a propos Węgier, no, że jeszcze ze Słowacją, z Fico to się daje dogadać i on tam się w końcu zgadza, ale z Orbanem już nie.
Chociaż ten przywódca opozycji węgierskiej mówi, że najsilniejszą cechą, taką największą siłą Orbana jest elastyczność, że on przechodzi z jednej strony barykady na drugą, jak w sposób całkowicie pragmatyczny, nie związuje się z żadną ze stron na dłużej. Także jest szansa, że jak Putin dostanie łupnia w jakiś tam sposób, nie wiemy jeszcze jaki, bo tu zobaczcie, Legion rosyjski atakuje już w granicach Rosji, matuszki, tak jak oni mówią, matuszki Rosji. Już tam idą czołgi, już ostrzeliwane są duże miasta, wzywają ten Legion Rosyjski, jakaś tam brygada, czy batalion syberyjski nawet, taki przypominają mi się te nazwy z wojny z czerwonymi, białych z czerwonymi. Gdzieś tam te różne właśnie takie jednostki, które niestety bez wspólnego dowództwa samodzielnie gdzieś różne ofensywy przeciwko czerwonym toczyły, także no, coś się dzieje zarówno na tym rynku wewnętrznym, jak i też jeśli chodzi o sytuację międzynarodową. Tu przeprowadziłeś z Gosią wywiady z ambasadorami Finlandii i Szwecji. To też bardzo wielki cios dla Putina. Przecież to no, stuletnia praktycznie neutralność Szwecji, to nawet dłuższa pewnie, została przez Putina przerwana i mamy sojuszników po północnej stronie Bałtyku. Także to są wielkie klęski Putina i myślę, że kiedy już tak będzie widać jego koniec, no to Orban nagle będzie nastajaści demokrat.
Od zawsze.
Od zawsze, tak.
Biden jeszcze miłe słowa o Polsce powiedział a propos naszego wsparcia dla Ukrainy. Niezłomne wsparcie humanitarne Ukrainy, za to dziękował, za przyjęcie ponad miliona ukraińskich uchodźców, jakby powiedziała moja mama albo żona, powiedział, wykonujecie dzieło Boga. O. To niesamowite, co robicie, co robią Polacy.
No pięknie, pięknie to powiedział. No tam zdaje się około 3 milionów było, no ale dobra, już niech będzie.
Tu też ponad milion.
Zaliczyli jeden na pewno, a myślę, że dużo, dużo więcej naszych przyjaciół Ukraińców skorzystało z naszej pomocy i gościny. I cieszymy się i jesteśmy dalej gotowi udzielać. Tu widzieliście co jakiś czas, już tam oczywiście nie epatujemy was za mocno, ale pokazujemy, że czy nagłaśniamy sprawy, czy niekiedy uczestniczymy w dalszej pomocy Ukraińcom w zmaganiach z Rosją. Tu były te karetki przekazywane tam dla Polaków walczących wraz z Ukraińcami. Także to wszystko na naszym kanale stale jest obecne.
Sporo wywiadów przy tej okazji, bo i przed spotkaniem, i po spotkaniu, to w TVN-ie i Duda, i Tusk byli w TVN-ie. Tusk też w TVP Info i w TVP1, Duda w Polsat News. I Tusk był pytany o słowa papieża Franciszka. A propos apaczów też, no bo Watykan też przy Karakalach tam się udzielał.
No tak, chciał, żeby te włoskie, czyli że odsyp od Włochów dostał Watykan za no, storpedowanie zamówienia francuskiego z Francuzami. Także Watykan wziął łapówkę, a Polska straciła ogromne pieniądze i też straciła czas. No to także ta wypowiedź Tuska również sukces, również Tusk, mnie bardzo cieszy.
Tusk, właśnie pytany o słowa papieża Franciszka, o tym białym, że Ukraińcy powinni mieć tam odwagę się poddać, negocjować białą flagę i tak dalej. Stwierdził w TVP Info, powiedział tak, tych słów nikt nie powinien wypowiedzieć, a szczególnie ktoś, kto zakładaliśmy, że chce być moralnym autorytetem. Wolałbym nigdy takich słów od papieża nie usłyszeć. Jestem bardzo tym zniesmaczony.
A, chcę być, to jest ważne. Nie jest, zobaczcie. Tylko rzeczywiście to jest, cały Franciszek to jest pewna ustawka taka PR-owa. Pamiętacie te dziurawe buty, to przeniesienie się z tego głównego pałacu watykańskiego do jakiegoś tam domu świętej Katarzyny czy czegoś, nie wiem. Takich, że trzeba było dwa utrzymywać, nie? Tutaj pod parą główny budynek, potem ten, takie jakieś tam wizyty w kiosku takim z gazetami, czy coś takiego, nie? Takie. To jest PR, to jest kłamliwy PR. Jeżeli już coś dobrego można by powiedzieć, no to o poprzednim papieżu Benedykcie, że ten próbował zatrzymać upadek Watykanu, upadek moralny, finansowy, mafijny, komunistyczny i tak dalej, na każdym kroku. No niespecjalnie, chociaż też się tam trochę starał ten upadek na kierunku pedofilii, no to i on tam niewiele zrobił, choć coś zrobił, nie? No to Franciszek to jest po prostu taki twór medialny. To jest silikonowy papież, który ma tylko ładnie wyglądać w telewizorze. Tu zamiast kremówek teraz to są właśnie jakieś te dziurawe buty, czy jakieś takie gesty całowania nóg, tam pamiętacie, nachodźcom i tak dalej, i tak dalej. Także takie gesty PR-owe robi, a przecież zobaczcie, że jest papieżem, który wspiera reżimy totalitarne, wspiera komunistów i chińskich, i rosyjskich. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Także tu udaje takiego rzecznika właśnie imigrantów, a w rzeczywistości wspiera Putina, który tych imigrantów przecież ściąga i na straszliwy los gdzieś tam w zimie na granicy to Putin przecież tych ludzi skazuje.
Wcześniej w TVN24 Donald Tusk pytany o te same słowa papieża Franciszka powiedział: miałem okazję parę razy spotykać się z papieżem Franciszkiem. Chyba był wtedy w lepszej dyspozycji intelektualnej i etycznej niż dzisiaj. Przykro mi to mówić, ale dziś wolałbym nie rozmawiać z Franciszkiem o Rosji i Ukrainie. Gdy go słyszymy, chciałoby się zatkać uszy.
Tak, piękne słowa, że to inaczej mówię, że papież jest głupi i zepsuty, nie? Bo słaba dyspozycja intelektualna i słaba dyspozycja moralna, że to jest skorumpowany, głupi człowiek. Tak, tłumaczę z Tuskowego na nasze, nie, bo to język polityczny, dyplomatyczny. Myślę, że to jest trafna ocena, szczególnie to dotyczące zepsucia i skorumpowania Kościoła katolickiego, jego przywódcy, bo tam jeśli chodzi o intelektualne, te zdolności do liczenia pieniędzy, korzyści i tak dalej, to chyba tam dalej zachowali, nie? Ale że to jest taka no, najgorsza moralnie instytucja współczesnego świata, świata zachodniego, no bo oczywiście tam dalej na wschód, no to w ogóle nie będę porównywał. Przypomnę jeszcze tylko, żeby no, dołożyć taki kolejny element tego obrazu. Przypomnijmy, że niedawno ten papież katolicki, czyli głowa Kościoła katolickiego, zachwalał Pax Mongolica, czyli Dżingis Hana. Rozumiecie, co znaczył Dżingis Han dla także Polaków? Przecież to podlegnice. To towarzystwo, tałataństwo podeszło, znaczy już potomkowie, ale w ramach tego samego mniej więcej podboju. Także no, papież wychwala despotię, najgorszą można powiedzieć w dziejach ziemi. I przecież do dzisiaj Rosja no to jest, można powiedzieć, dziedzictwo mentalne Mongołów.
Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, wiceprezydent Katowic, a też teolog i filozof. Dla dziennika.pl się wypowiedział o tym właśnie, o tych wypowiedziach papieża. No tam podaje jakieś różne wytłumaczenia, dlaczego papież tak może postępować, ale co ciekawe, używa sformułowania, które myśmy na ulotce papież Putina.
O, sięgnę tu spod lady.
Użyli.
Tylko, że to ile ma ta ulotka? Już ze 2 lata chyba, nie? Tak jakoś mi się zdaje, niecałe. Tuż po wojnie, parę miesięcy po wybuchu wojny, po najeździe Putina.
W lecie wydana.
Zrobiliśmy, czyli zobaczcie, prawie 2 lata. No, niektórzy mówią, że ja obrażam papieża. W rzeczywistości nie można go obrazić, nie? To jest prawda. No i teraz to takie określenie zdrajca czy papież Putina.
W wielu przypadkach słuszne określenie Franciszka jako papieża Putina.
No, dokładnie. Tak mówi. To widzicie, że teraz już tacy naprawdę, jakby to powiedzieć, stonowani politycy i komentatorzy życia politycznego używają już dokładnie tych samych określeń, których my byliśmy prekursorami.
A propos Tuska i Watykanu, to Fundusz Kościelny.
Do likwidacji. Cieszymy się bardzo. Oczywiście to jest kropla w morzu. Okradanie państwa polskiego, Polaków, budżetu przez Kościół katolicki jest na dużo, dużo większą skalę niż Fundusz Kościelny, ale to będzie symboliczny krok we właściwą stronę.
Tylko może ma być zastąpienie Funduszu Kościelnego nowym rozwiązaniem i tak nie wiadomo, co z tego
będzie.
Trochę
źle brzmi, ale no, miejmy nadzieję, że tam szczególnie lewica to będzie patrzeć tu wszystkim na ręce, mówię i Tuskowi, i Hołowni, czy PSL-owi, Kosiniakowi, Kamyszowi, żeby to nie było korzystne dla hierarchów katolickich.
Donald Tusk zapowiedział też wymienianie ambasadorów w końcu, bo tu już było... No już długi czas nic się za bardzo w tej kwestii nie działo. I tak dziwnie już było patrzeć, czy coś oni zrobią z tą dyplomacją, czy nie zrobią. To oczywiście robią jakby centralnie, tak, czy Radosław Sikorski, czy właśnie Donald Tusk, jakieś wizyty, rozmowy, ale na tych poziomie dyplomatów nie było zmian. No teraz Donald Tusk zapowiada, że będą, i to masowe zmiany. Mają być wymiany ambasadorów. No, powiedział, że tu prezydent nie chce współpracować, a żeby ustanowić nowego ambasadora, no to podpis musi go mianować prezydent. I tu Donald Tusk mówi, no jak się nie da inaczej, nie będzie chciał prezydent zatwierdzać, no to po prostu będziemy odwoływać ambasadorów do kraju, co rząd może zrobić, i będą tam na placówkach charge d'affaires, czyli taki niżsi stopnie, można powiedzieć, przedstawiciele.
Mam nadzieję, że prezydent Duda przestanie już polegać na tak durnym łbie, który mu doradza jak Mastalerek, który też nie wiadomo, czego się tam, że tak powiem, najadł, nawąchał czy napił, bo no, to wyglądało bardzo nieprofesjonalnie, delikatnie rzecz ujmując. Szczególnie w czasie przemówienia Donalda Tuska, no, to zachowywał się skandalicznie. I zobaczy, że w świecie wielkiej polityki nie jego jakieś gierki, chowanie pod sukienkę czy spódnicę jakiegoś przestępcy Wąsika czy Kamińskiego, czy tego typu jakieś rozgrywki nie, bo nie i nie podpiszę już, czy coś takiego, że może, to jest oczywiście moje takie dobre życzenie dla prezydenta Dudy, żeby się czegoś nauczył z tej wizyty. Że interes Polski jest większy niż interes partyjny, czy jego jakieś tam przymiarki do jakichś stolców europejskich czy światowych, no bo on by gdzieś chciał w ONZ-cie wylądować, czy coś takiego. Myślę, że tu szans wielkich nie ma, bo się zbytnio skompromitował po wspieraniem reżimu Kaczyńskiego. Wcześniej też zhańbił się różnymi kontaktami z Xi Jinpingiem i Putinem. Przecież wtedy razem pojechali na te pseudoigrzyska zimowe tuż w przededniu agresji wojny, w której Rosja zaatakowała Ukrainę. Także na jakąś wielką karierę dla Dudy to ja bym nie liczył, no ale przynajmniej, żeby nie spędził reszty życia w więzieniu, bo przecież załamanie konstytucji, no to on może pójść siedzieć i powinno wreszcie to do niego jakoś dotrzeć, nie? Że jeśli te ostatnie tam 400 dni dałby tu wolną rękę rządowi wybranemu przez Polaków większością 15 października, no to może by nie poszedł siedzieć, nie? No myślę, że no to może by to do tego człowieka jakoś dotarło i żeby zaczął się zachowywać normalnie.
Oby tak było. Wasze komentarze mamy, a jeszcze chciałem zacytować, co Tusk chce zrobić. Tak czy inaczej, my musimy usprawnić i zbudować lojalną wobec państwa polskiego ekipę, która będzie prowadziła nasze sprawy państwa polskiego we wszystkich ambasadach.
Tak, to jest to oczywisty cel i państwa polskiego, i nowego rządu. Ambasadorowie reprezentują Polskę, reprezentują aktualne władze, stąd no, nie mogą to być figury, które działają destrukcyjnie albo służą jakiemuś no, obcemu, nieoficjalnej władzy w Polsce. Próbują jeszcze jakąś lojalność w stosunku do Kaczyńskiego zachować, czy coś podobnego. Chociaż ten minister Magierowski, tak, w Waszyngtonie, zdaje się, że zyskał pochwałę także
Donald
ze strony
Tusk, bo pytanie pana było właśnie o ambasadora Magierowskiego. Donald Tusk powiedział, że no choć pan Magierowski nie jest pewnie moim fanem, to że on uważa, że dobrze pełni swoją misję i jakoś docenił. Ale czy będzie wymiana? Zobaczymy. Wasze komentarze. Tadeusz Marszałek. Codziennie następują wydarzenia wzmacniające pozycję i bezpieczeństwo Polski, a co za tym idzie, jakim niezbędnym było odsunięcie od koryta pisowskiej mafii. Jeszcze tylko ich osądzić i ukarać.
Tak. No tym tam się zajmuje minister Bodnar. Powoli, ale skutecznie orze, ciągnie tę nieprzyjemną robotę. Jeszcze widać, że prokuratura się nie poddaje, że tu bój o prokuratora krajowego się toczy, że tutaj pan Korneluk nie uzyskał akceptacji Dudy, stąd dalej tutaj jest takie trochę zamieszanie w prokuraturze krajowej. Ona jest kluczowa dla spraw wewnętrznych, no bo tak, no bandyci, trzeba tak powiedzieć, zaprojektowali, żeby rząd nie miał wpływu na prokuraturę, a żeby poprzednia ekipa miała wpływ na prokuraturę. Także nie chodziło o odpolitycznienie, odpartyjnienie prokuratury, tylko chodzi o to, żeby banda, mafia pisowska, żeby miała dalej kontrolę nad prokuratorami. Pani Ewa Wrzosek też publikuje, że kolejne wezwania na jakieś dyscyplinarki dostaje. Także widać, że tutaj ta sitwa pisowska mocno się okopała, właśnie szczególnie w prokuraturze.
Zygmunt Oscypek, żaden sukces. Sukces to gdyby Polska sprzedała do USA swoje śmigłowce i czołgi.
Super. Może jeszcze cepy bojowe. Niestety, no, kiedyś mieliśmy najlepszą armię świata. To stąd w naszym logo te skrzydła husarskie, formacje praktycznie nie do zatrzymania przez, myślę, grubo ponad 100 lat, jeśli nie więcej. Ale te czasy minęły, także my jesteśmy za tak zwaną realną polityką, a nie za tego rodzaju fantasmagoriami.
Ale też sprzedajemy.
Myślę, że tu polska nauka to rzeczywiście bardzo fajne rzeczy wymyśla. Tylko niestety państwo polskie nie ma na tyle siły, żeby na przykład grafen, czy pewne złoża, które są w Polsce, żeby to zaplecze, które dał nam Bóg, także intelektualne, czy jeśli chodzi o złoża i różne inne, przekuć na sukces gospodarczy, na sukces pozycji militarnej, także Polski, na to czekamy. Może się kiedyś doczekamy.
No a sprzedajemy na przykład kraby, w sensie haubice krab, tak?
No tak, no ale tu jakaś
bardzo
dziwna rzecz nastąpiła, pociski. Że zamiast rozwijać masową wręcz produkcję krabów, no zaczęliśmy tutaj importować te koreańskie, gorsze haubice i no mówię, na to czekamy, żeby rzeczywiście to, przynajmniej w tych takich konwencjonalnych obszarach, czyli drony, czyli właśnie te armatohaubice, czy przecież kiedyś broń krótką, broń strzelecką mieliśmy na światowym poziomie i tu łucznik no, mógłby znowu się rozwinąć, a nie tylko czeska zbrojowka, która no, opanowuje także po części rynek amerykański. To no, na razie mówimy o sukcesie w sensie, że otwierają się drzwi. Jeszcze myśmy tam nie weszli, ale dobrze, że te drzwi się otwierają. Także cieszmy się tym, co mamy. Jak to się mówi, lepszy wróbel w garści niż tam
na dachu.
O podboju kosmosu jeszcze nie mówmy dzisiaj.
No, ale mamy przecież agencję kosmiczną.
O! Jaka tam jest kobita?
Tam była pani Semeniuk.
To ta od czasu. Mama tego? No to już wiecie, kiedy polecimy w kosmos.
DJ Carlos. Macron pozytywnie mocno zaskoczył. Nawet jest gotowy wysłać swoje wojska na Ukrainę. Co się temu człowiekowi stało? Mnie to zadziwia, gdyż zawsze był politykiem bardzo słabym. A teraz szapoba wreszcie. Taka.
No podpisujemy się, przynajmniej ja, ale chyba no, na cztery ręce, nie? Czarek, możemy się podpisać pod komentarzem naszego widza.
No ciekawe by było, czy na przykład Legia Cudzoziemska jakby tak.
No Polska Legia Cudzoziemska poszła. W pewnym sensie tam walczy.
A w Legii Cudzoziemskiej, tej francuskiej też jest ponoć wielu Polaków.
Zapewne
nawet
tak.
Głosy, że największa grupa to jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Raport wywiadu Stanów Zjednoczonych, taki coroczny, mówi nam, że to nie Rosja jest, między innymi, że to nie Rosja jest największym zagrożeniem.
No to tak jak mówiłem we wstępie, dla widzów telewizji Idź Pod Prąd, szczególnie tych, którzy oglądają nas od 2016 roku, kiedy codzienne nadawanieśmy rozpoczęli, a wcześniej w miesięczniku Idź Pod Prąd, to jeszcze kolejne 10 lat, można powiedzieć, wcześniej pisaliśmy, to nie jest żadne odkrycie. Zdziwiłem się, że elity zachodnie tak uporczywie nie dostrzegają tego faktu. Myślę, że dzisiaj...
Stany Zjednoczone no, tak przesuwały ten ciężar swojej polityki obronnej na Pacyfik już od dłuższego czasu.
No tak, ale na przykład produkcję przenosiły do Chin. I to produkcję no, taką strategiczną, na przykład produkcję antybiotyków. 90% w pewnym momencie, teraz nie wiem, jakie są aktualne dane, ale rok 2018-19, początek pandemii, to ponad 90% antybiotyków pojawiających się na rynku amerykańskim było produkowanych lub miało poważne komponenty związane z produkcją w Chinach. Nie? Także no, praktycznie rozłożenie na obie łopatki, bo przecież w sytuacji wojny antybiotyki są kluczowe. Podobnie nawet elementy F-16 były produkowane na terenie Chin. No to skandal, nie? To w ogóle nie można sobie tego wyobrazić. Teraz produkcja prochu na przykład w Europie oparta jest na imporcie bawełny z komunistycznych Chin. I pół roku temu Chiny wstrzymały eksport właśnie bawełny służącej do produkcji prochu. No i teraz nagle skąd bawełna? No oczywiście w innych częściach świata da się, ale zanim się łańcuchy dostaw zbuduje, zanim tutaj przygotuje się pewne technologiczne sprawy, bo zwykle tam ta każda bawełna ma inne parametry i różne takie rzeczy. Także zobaczcie, jak politycy, zarówno amerykańscy, jak i też zachodniej Europy, pomogli pojawić się temu kolosowi imperium zła z tą najsilniejszą częścią, czyli komunistycznymi Chinami, bo o karmieniu dewizami Rosji mówiliśmy wcześniej przez zakup surowców energetycznych, jak to się mówi, to towarzystwo, ta horda ze wschodu została wypasiona przez nas, przez cywilizację zachodnią, przez cywilizację wolności. I teraz jaka jest tego przyczyna? No, moim zdaniem są dwie przyczyny. Pierwsza ideologiczna, że część elity zachodu sobie ukuła taki model zbudowania tego jednolitego świata przez, no, jakby to powiedzieć, przemianę tych imperiów sowieckiego i chińskiego za pomocą kontaktów gospodarczych. Czyli inaczej, że da się Ruskim i Chińczykom żyć na wyższym poziomie materialnym, produkować, tam doświadczać jakiegoś luksusu, żeby się dorabiać, nie? Żeby nie chodzili tylko w tych tych trójkątnych czapeczkach, stożkowatych dokładnie, i mundurkach jednolitych i jeździli rowerami, tylko żeby se Lexusem przejechali się i tak dalej, no to im się tam odechce wojny i będą się zajmować dobrobytem, budować tam powiedzmy podwaliny przyszłej demokracji, nie? No taka była od lat mniej więcej 70. taka linia części lewicowych, liberalnych tych intelektualistów Zachodu, zarówno tu u nas w Europie Zachodniej, jak też oczywiście najwięcej w Stanach Zjednoczonych. No i stąd...
To Radosław Sikorski ostatnio w Sejmie właśnie mówił na konferencji też z okazji 25-lecia Polski w NATO, no, że próbowaliśmy, tak mówił właśnie o tych politykach zachodnich, że ta Rosja no nie chce tej europejskiej cywilizacji. Nie. Zachęcaliśmy, próbowaliśmy, a oni nie chcą.
Wyhodowali potwora. Ten eksperyment, żeby zmienić Ruskich i Chińczyków w kierunku właśnie takiego społeczeństwa, w kierunku społeczeństw wolnościowych, się nie udał, a zbudowano ich ogromną przewagę, jeszcze nie, ale prawie, że konkurencję, o tak trzeba powiedzieć, że przecież o jedynkę ze Stanami Zjednoczonymi walczą w sprawach gospodarczych i w sprawach militarnych. Przecież Chiny budują w tej chwili 300 nowych silosów nuklearnych, nie? 300, nie? To zobaczcie, jak, że tak powiem, ruszają w ten wyścig zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi.
300 tak wybudowali nowych silosów, nie tylko że nuklearnych, ale na rakiety o zasięgu międzykontynentalnym.
No tak, no tak, ale chodzi o to, że to wystarczy wsadzić tam głowicę
tak,
nuklearną.
W sensie, że to o zasięgu na cały świat.
Na cały świat, tak. Pokazuje tylko jaką daliśmy im, że tak powiem, siłę do budowania arsenału już teraz inwazyjnego, bo też się biorą za budowę lotniskowców i różne takie tam rzeczy, kolonizują Morze Południowochińskie, tam budują te sztuczne wyspy, jakoś tam cały czas to uzbrajają i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwszy to jest ten zły kierunek ideologiczny, że da się komunizm pokonać przez dawanie im pieniędzy i technologii. No, bo to tak można by to pokazać, nie? Że obłaskawimy komunizm i oni już przestaną być groźni, będą z nami współpracować i zbudujemy jakiś taki globalny świat pokoju, nie? Czy to jest pierwsza taka mrzonka. Troszeczkę, no tu oscarowy film Oppenheimer, nie? To możemy tam zobaczyć u tego Oppenheimera i tam części tych właśnie no, fizyków. Taka właśnie mrzonka, że trzeba Rosję zaprosić do współpracy nad bronią nuklearną, no to nie będzie konkurencji i nie będzie wojny, nie? No to jak to się kończy, to widzimy, no ale druga.
Dobrze,
jest...
że oni najpierw zbudowali tę bombę, a nie tamci.
Tak, bo tam te piękno duchy mogą sobie coś tam pogadać, no ale tam prezydent Truman właśnie powiedział, ale to ja zdecydowałem, nie? To już tam możesz się tam już rozgrzeszyć i przestać gadać. Ale druga przyczyna tego, że Zachód no, taką wręcz samobójczą politykę w stosunku do Rosji i Chin prowadził, to jest, myślę, agentura rosyjska i chińska na Zachodzie. Przecież wystarczy kanclerza Schrödera wspomnieć. Przecież to, no to wiecie, no to powiedzenie, że to nie jest człowiek Putina, to trzeba by się uśmiechnąć. Przecież on po zakończeniu misji...
Poszedł do pracy
w Gazpromie normalnie od razu. Wiecie, z dnia na dzień, nie? A wcześniej budował te rurociągi łączące Rosję i Niemcy.
W Austrii widzieliśmy też takie.
Tak, podobnie w Austrii. No ale mówię o tym najbardziej takim skandalicznym przykładzie, że no kanclerz Niemiec jest człowiekiem Putina. China, no to tam Orban to jest jakaś, wiecie, no sardynka, a tutaj no wieloryb normalnie. Stąd agentura chińska i rosyjska, także wśród tych skrajnych ekologicznych organizacji, to odejście od węgla, to zobacz, że do dzisiaj, no ta dzisiaj dyrektywa ta budynkowa, czy jak ona się tam nazywa, żeby już totalnie odchodzić od węgla, to są moim zdaniem jeszcze jakieś odpryski właśnie działania agentury Putina i takiego rozmiękczania Zachodu od środka za pomocą chorej ideologii, czy różnych chorych ideologii, czyli wtedy to robią ludzie z dobrej woli, mówi się o nich niekiedy pożytecznymi idiotami, ale gdzieś nad tym, czy między tym cały czas rekiny agentury, ostrej, twardej agentury Putina pływają i realizują cele Imperium Zła. No i stąd mamy ten pasztet dzisiaj.
A propos narzędzi takiego rozmiękczania i wpływania, to dyrektor wywiadu narodowego USA, Avril Haines, została zapytana o TikToka i stwierdziła, że nie może wykluczyć, że TikTok będzie elementem wpływu na wynik wyborów prezydenckich w USA. TikTok, czyli kontrolowana przez komunistyczną partię Chin. Bardzo na świecie popularna aplikacja.
Pamiętacie?
Rozrywkowa, powiedzmy.
Szpiegowska, ta jakaś tam rozrywkowa. Pamiętacie, jak od samego początku ostrzegaliśmy tu wraz z panią Hanią Shen przed tym zagrożeniem TikToka, nie? Mówiliśmy, tłumaczyliśmy, widać, że ta wiedza była dostępna i zobaczcie, nie została wykorzystana. Komuniści chińscy ukradli nam dzieci i młodzież, bo jak wiemy już ze statystyk, to nie Facebook, to nie YouTube, to nie Instagram, o tam o Twitterze zapomnij, znaczy X to się teraz jakoś nazywa.
Instagram to jeszcze,
no, ale,
powiedzmy, ale też nie najmłodszy.
Ale nie najwłaśnie, mówię. Zawładną umysłami 16-latków czy 13-latków już dzisiaj właśnie TikTok.
Na Facebooku są ich rodzice, to co oni tam...
No właśnie, mówię, że udało się komunistom znowu ukraść nam najmłodsze pokolenie. Także to, że Stany Zjednoczone się ocknęły i biją na alarm i jest nawet już rozpoczęta procedura zablokowania Facebooka, no przepraszam, nie Facebooka, tylko TikToka na rynku amerykańskim.
Tam jest, żeby ustawa ma albo w ustawie jest warunek, albo TikTok sprzeda tę swoją amerykańską
właścicielowi część, amerykańskiemu.
Właścicielowi amerykańskiemu, albo będzie zakazana jego działalność.
Tak. No jest taka fajna karykatura, też na swoim Twitterze X podałem, jak właśnie Xi Jinping do bram wolnego świata puka z tym takim koniem trojańskim. O, widzicie, tak, koniem trojańskim. I mówi, nastajaszcie kuni, co wy chcecie, nie? Regular kuń. No, wpuśćcie nas. No niestety, wpuściliśmy to taataństwo.
Tak jest, to rysował Badiu Cao, którego już kilkukrotnie...
Reklamowaliśmy, tak.
Tak, reklamowaliśmy, nawet był w Warszawie jakiś czas temu, to też pokazywaliśmy. Jeszcze co do tego raportu amerykańskiego wywiadu, jedna sprawa to to, że tym największym zagrożeniem są Chiny, jak twierdzi wywiad amerykański. Rosję da się powstrzymać, że z pomocą USA Ukraina może Rosję powstrzymać, odzyskać inicjatywę, a Rosja będzie potrzebować lat na odbudowę tej siły militarnej przynajmniej. Choć z zastrzeżeniem, że wtedy może bardziej polegać na broni jądrowej.
To, ale... wiecie, z tym straszakiem nuklearnym to naprawdę trzeba, no, jak gdyby mieć do tego dystans, nie dać się zastraszyć. Broń nuklearna jest bronią obosieczną, jedna strona wyższej i druga. No i tak jak się odwoływałem do tego filmu oscarowego, w rzeczywistości no, konfliktu światowego z użyciem broni atomowej nie było od czasu jej wynalezienia i tego bojowego użycia do zniszczenia Japonii.
Ale jest jeszcze druga sprawa. Wywiad amerykański twierdzi, że jest wysokie ryzyko rozpadu jednego z państw europejskich. Chodzi konkretnie o Bośnię. Jeszcze w 2024 roku Bałkany staną prawdopodobnie w obliczu zwiększonego ryzyka przemocy międzyetnicznej. Przywódca bośniackich Serbów Milorad Dodik już podejmuje kroki prowadzące de facto do ogłoszenia wyjścia Republiki Serbskiej z Bośni i Hercegowiny.
No, to oczywiście mamy taką europejską puszkę Pandory, nie z Pandorą, jak niektórzy.
Z panem Dorą.
Z panem Dorą. Bardzo tragiczna sytuacja, bardzo tragiczna historia, zresztą już od praktycznie podbojów tureckich, czyli już tam 700 lat mniej więcej. Oni, Turcy, taką politykę dziel i rządź tam no, realizowali, podbijali kolejne te niewielkie księstwa czy królestwa. Stąd, no nie chcę długiego wykładu historycznego, pokój Dayton, także przechodzę od bitwy na Kosowym polu do pokoju w Dayton, 1995 rok był no, próbą no, już takiej powstrzymania tej wojny wszystkich ze wszystkimi, bo tam się przecież bili Chorwaci z muzułmanami, Chorwaci i muzułmanie z Serbami, no Serbowie ze wszystkimi, nie? I tak dalej, także... Tygiel, a jeszcze do tego nałożenie wymieszania etnicznego, że wiecie, tam mamy kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów i nowa enklawa, wiecie. To nie tak, że możemy powiedzieć, o ta część, to państwo jest tam muzułmańskie, czyli bośniackie, jak się to tam później zaczęło mówić, czy tam to jest serbskie, tylko często są to albo takie obszary wielkości gminy, powiatu, bardzo różnie demograficznie, etnicznie, wiecie, z przewagą różnych tam nacji. Albo jest tak, jak na sporej części Bośni, że muzułmanie mieszkają w miastach, a Serbowie na wsi. No i jak to podzielić? Wiesz, jak taki teren podzielić? No to właśnie ten Srebrenica, o te wszystkie, no to to były tego typu tragedie, bo tego no, nie sposób podzielić jest normalnie, nie? Że dlatego rozpoczęcie wojny na terenie byłej Jugosławii było jednym z, czy dopuszczenie do wojny na terenie byłej Jugosławii było jednym z największych błędów Zachodu, bo tu Niemcy najbardziej parły w tym kierunku i Watykan. Dzisiaj ten obszar jest podzielony na takie niewielkie państewka. Przecież Polacy bardzo często odwiedzają Chorwację. To pewnie słyszycie tam w rozmowach, jak mówią, że no, Chorwacja jest za mała, żeby sobie poradzić gospodarczo, nie? Że tutaj to, co kiedyś było w ramach tej tak zwanej byłej Jugosławii, było rzeczywiście tym potencjałem gospodarczym, ludnościowym, takim śmakiem i owakiem, no, mniej więcej podobny jak Polska potencjał, że to się dało z tego budować w miarę silne państwo po rozpadzie, po tych wojnach, po tragediach, po podziałach, po waśniach, po też nieufności do NATO. Przecież Serbowie kiedyś byli raczej prozachodni, a no po bombardowaniach natowskich no to mają praktycznie no taką ranę, że dzisiaj no trudno ich tam przekonać do...
I często są prorosyjscy.
Do Zachodu i przez to są... Chociaż nie do końca. Teraz dzisiaj jest na Onecie artykuł, że część Rosjan uciekła do, czy wyemigrowała do bogatych Rosjan, do Serbii, myśląc, że to będą mieć takie europejskie państwo. Wcale tam Serbowie ich nie kochają, łoją ich jak mogą finansowo, okradają. Czynsze im popodnieśli z 400 na 1000 euro i zadowoleni, to mówię, za mieszkania. Także wcale się tak nie cieszą i słusznie mówię, te bombardowania NATO no bardzo mocno zachwiały ten prozachodni kurs Serbów. Przecież pamiętamy jeszcze II wojna światowa, no to Serbia staje jasno po stronie koalicji państw zachodnich. No ale dobra, za dużo może historii. Ten twór, który zbudowano po Dayton, czyli taka miała być druga Szwajcaria, że będą trzy takie jakby chorwacki, serbski i muzułmański, czyli bośniacki komponent ten Bośni, że tam będzie rotacyjny prezydent, że tam będą jakieś inwestycje, to wszystko się nie udało. I ja wiedziałem, że się nie uda, no ale to tam mniejsza z tym. Byłem w 96 roku, tuż jak czołgi zjeżdżały z barykad, właśnie z dzisiejszym, nie, już dzisiaj nie senatorem, ale też z tej trzeciej drogi, powiedzmy, naszym dawnym kolegą, senatorem Burym. Byliśmy tam, to widzieliście, pokazywaliśmy wam tam troszeczkę zdjęć z tamtych czasów, stąd no, to się nie mogło udać i jak widać się nie udaje. Się nie udaje. Prawdopodobnie ta część serbska, czyli tak zwana Republika Serbska z części Bośni, przyłączy się do Republiki, do Serbii, nie? I tego, no, wydaje mi się, że nie da się zatrzymać. Oni tak chcą. Dlaczego? Jak demokracja ma rządzić, no to niech tam sobie demokratycznie się przyłączają. Myślę, że tu należałoby bardzo wielkie wysiłki, no, zrobić w kierunku tego, żeby znowu przekonać Serbów do koalicji z Zachodem, do tego, że jednak po tej stronie jest przyszłość, a nie w sojuszu z Rosją.
No tak, bo tenże wspomniany Milorad Dodik występuje.
Bardzo często do Putina jeździ.
Tak. Telewizji, tak jest. Także no, niewątpliwie Putin też tym będzie próbował tu grać, osłabiać Zachód. Kolejnym jakimś rozpalaniem kolejnego konfliktu, czy potencjalnie nawet wojny, może mieć takie zamierzenia. No dobrze, omówiliśmy trochę politykę międzynarodową.
To wracamy do Lublina, na schody Zamku Lubelskiego.
Lokalnej wczoraj Lewica w trasie. Takie hasło, taka kampania zawitała do Lublina i przedstawiali kandydatów do
marszałek
sejmików.
Czarzasty,
jego już puszczaliśmy fragment.
Ale też mówiłeś mi, że bardzo dobrze pod względem technicznym była przygotowana, bo Czarek z Gosią byli właśnie jako dziennikarze.
Akurat byłem z Andrzejem,
a
Gosia była tutaj na miejscu w redakcji.
Już tak
realizując program.
Że mówiłeś, że bardzo dobrze technicznie to było przygotowane, że bardzo zadbali o dziennikarzy.
Tak, dbali o dziennikarzy, dali każdemu przewód z dźwiękiem, zatroszczyli się, że czy u wszystkich dobrze słychać, czy światło dodać, czy nie i tak dalej, także wszystko bardzo z tego, profesjonalnie.
Z tego, co wiem, też pytałeś o panią Żukowską i jej słynną wypowiedź. No tak, to za chwilę sami zobaczycie.
Dwie kandydatki. Możemy te krótkie wywiady zaraz właśnie zobaczyć i wysłuchać. Marszałka Czarzastego już nie nagabywałem mu wywiad, bo w Sejmie z nim co jakiś czas
rozmawiasz. On taki tyle, w Sejmie mniej konferencji. Mówny jest, bym powiedział, mało mówny.
Tak różnie, no, czasem się spieszy.
No może i tak, ale tutaj jak już kampania wyborcza, no to już...
Czasem przystanął i też z wszystkimi rozmawiał również w Sejmie, a tutaj też z wszystkimi dziennikarzami. Między innymi mówił, że no, głównie było tej sprawie oczywiście aborcji Szymona Hołowni, ale i twierdził, że nie będzie żadnej tutaj rozpadu koalicji z tego powodu. Absolutnie.
Cieszę się.
A posłuchajmy może najpierw wywiad z panią Moniką Wat. To drugie miejsce z listy lubelskiej.
Z jakim programem pani startuje?
Sejmik Województwa Lubelskiego to przede wszystkim fundusze europejskie, które w tej nowej perspektywie są bardzo istotne. I to, co jako cała lewica, ale ja osobiście uważam, musimy renegocjować program, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską, dlatego że naszym zdaniem procenty, które, czy proporcje, które są przeznaczone na poszczególne priorytety, są niewystarczające na te problemy, które są na terenie województwa lubelskiego. Chociażby kwestie związane, to o czym dzisiaj była mowa, drogi gminne i powiatowe, w ogóle taki priorytet nie znalazł się w funduszach dla lubelskiego, a jest to bardzo duży problem w województwie lubelskim nadal. Mimo, że w innych województwach, na przykład w województwie mazowieckim, można tego typu rzeczy finansować. To są kwestie mieszkaniowe, związane z chociażby poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Również na Lubelszczyźnie ten procent pieniędzy, które przeznaczone są w funduszach dla lubelskiego, jest najniższy z całej ściany wschodniej. No i w końcu kwestie związane z dostępnością usług medycznych, takich chociażby jak to też, o czym mówiliśmy w czasie konferencji dotyczącej, żeby szpitale na Lubelszczyźnie, bez względu na to, w której części Lubelszczyzny się znajdują, nie miały klauzuli sumienia i żeby zabiegi medyczne, takie jak chociażby terminacja ciąży, były dostępne dla każdej mieszkanki województwa lubelskiego.
Czy to na poziomie samorządu da się zrobić, czy to nie musi być centralna decyzja parlamentu i prezydenta?
Oczywiście kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego to jest temat związany z ustawą i później ewentualnym podpisem pana prezydenta. Natomiast doskonale wiemy i były takie historie, że na terenie województwa lubelskiego był nawet problem przy tym ustawodawstwie bardzo restrykcyjnym, drakońskim, zabójczym dla kobiet, żeby taki zabieg był wykonany, mimo iż był zgodny z prawem. Ponieważ bardzo często powoływano się po prostu nie, bo nie, bo mamy klauzulę sumienia, a szpital, który korzysta z publicznych pieniędzy i który ma środki z NFZ-u, czyli z naszych podatków, nie ma prawa odmawiać wykonania jakiegokolwiek zabiegu medycznego, który jest legalny i zgodny z prawem.
Czy będzie ostra walka z innymi partiami, czy raczej współpraca z partiami koalicji 15 października, bo widzieliśmy teraz mocny konflikt między Lewicą a Polską 2050, aż doszło do użycia słów nieparlamentarnych przez szefową klubu.
Tak, natomiast ja się z nimi w pełni zgadzam, nie powtórzę ich. Natomiast myślę, że pani przewodnicząca powiedziała to, co myśli wiele, jak nie większość kobiet. Natomiast jeśli chodzi o współpracę, będziemy współpracować. To są różnice, które no są, ponieważ jesteśmy różnymi ugrupowaniami, mamy różne podejście do różnych spraw, ale to nie wyklucza współpracy. I myślę, że jeśli Lewica zdobędzie mandaty sejmikowe, to również taka sama współpraca jak na poziomie rządu będzie w województwie lubelskim.
Dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
że jest zapowiedź współpracy, program, jak słyszeliście. Również co do tych słów, ciekawe, że pani tu kandydatka na sejmiku, pani radna też stwierdziła, że się zgadza z nimi, choć nie chce ich powtórzyć, także jest tam jakieś ostre jednak napięcie cały czas w tej koalicji 15 października, ale zapewniają, że się nie rozpadną. Także marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił, że na spotkaniu na Podkarpaciu dzień wcześniej, nawet tam w tak konserwatywnym regionie, według niego większość kobiet też się zgadzała z tymi słowami Anny Marii Żukowskiej, które znacie. Rozmawiałem jeszcze z panią Sylwią Buźniak, która jest kandydatką z okręgu 5, czyli Zamość i okolice, i ona opowie o SMS-ie.
Jakim programem pani startuje do wyborów samorządowych? Co znaczy ten SMS?
To jest takie trzy nasze główne postulaty i takie DNA lewicy. Szkoła, mieszkania i szpitale. Najbliższe mi są oczywiście mieszkania, bo ja bardzo też dużo o tym w kampanii parlamentarnej opowiadałam. Nasz program Tanie Mieszkania na Wynajem i teraz mamy możliwość go wdrażania. Będziemy mieli, bo pieniądze z KPO, to dzięki też lewicy zapisane na mieszkalnictwo, wkrótce będą do naszej dyspozycji. Mamy też naszego wiceministra, który odpowiada za budownictwo w tym rządzie i chcemy wykorzystać naszą wiedzę, którą mamy na temat mieszkalnictwa właśnie z Włocławka, gdzie były wiceprezydent wybudował tanie mieszkania na wynajem, całe osiedla. Chcielibyśmy to powielać. Ja marzę o tym, żeby takie osiedla tutaj zbudować w województwie lubelskim. Nie za 15, nie za 12 tysięcy za metr kwadratowy, jak dzisiaj mamy tutaj w Lublinie, tylko takie, które będą dostępne dla młodych osób, dla rodzin. I wierzę, że ten program nam wypali w całej Polsce, bo to jest naprawdę program, który jest przetestowany i na Zachodzie, i w Austrii, i u nas w Polsce, we Włocławku, bo do tej pory SIM-y, które tutaj funkcjonują na Lubelszczyźnie, no to są umowy, inwestycje, z których z tego co wiem nie powstało jeszcze ani jedno mieszkanie, natomiast powstało bardzo wiele stołków dla działaczy pisowskich. Także wierzę, że już ten program będziemy wkrótce wdrażali również tutaj na Lubelszczyźnie.
Na konferencji została poruszona sprawa aborcji. Jak to się ma do wyborów samorządowych, bo czy to nie jest decyzja jednak centralna, czyli parlamentu i prezydenta?
Jest w pewnym sensie decyzja centralna, bo trzeba to przegłosować w Sejmie i ja mam nadzieję, że pan marszałek podda to jak najszybciej pod głosowanie. Ale to też nie jest tak, że to nie są sprawy lokalne, bo tak jak powiedziałam na konferencji, to szpitale podlegają samorządom, to są szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe i to tutaj w sejmikach będzie podejmowana decyzja o tym, jak one mają działać i jak funkcjonować. I wierzę, że wszędzie tam, gdzie będzie rządziła lewica, nie będzie klauzuli sumienia i wkrótce, kiedy no, uda się wreszcie pod obrady Sejmu przedyskutować ustawy, bo my tylko tyle i aż tyle chcemy, tak? I niech każdy się wypowie według własnego sumienia, czy jest za, czy jest przeciw. Ale zróbmy to wreszcie i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wypełniliśmy jako koalicja 15 października swoją deklarację wobec wyborczyń, które przypominam, że w wyborach 15 października bardzo, bardzo nam pomogły.
Czy w kampanii samorządowej będziecie współpracować z innymi partiami z koalicji 15 października, czy raczej będzie ostra walka, jak teraz widzimy w parlamencie i Szymon Hołownia zarzuca marszałkowi Czarzastemu kłamstwo, szefowa klubu Lewicy z kolei użyła już słów całkiem nieparlamentarnych?
Ja bym nie chciała w ogóle przekładać centralnie troszkę inaczej ta polityka wygląda, inaczej tutaj w samorządzie. Ja bardzo chętnie i spotykam się i rozmawiam z działaczami zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Trzeciej Drogi i to naprawdę są bardzo konstruktywne rozmowy. My tutaj rozmawiamy o lokalnych problemach i też między innymi o tym, jak powinny funkcjonować szpitale i z tym się tutaj zgadzamy, ale też również o tym, jak które drogi są pilne do naprawienia i o lokalnych problemach mieszkanek i mieszkańców. Także tutaj naprawdę będziemy ze sobą współpracować. Nikt nikogo nie z koalicji 15 października w tych wyborach samorządowych nie będzie tutaj atakował, przynajmniej na Lubelszczyźnie.
Dziękujemy bardzo.
Także takie,
pokój na Lubelszczyźnie.
Taki program, nie tak, pokój lubelski.
No dobrze, cieszymy się.
Pokój, a nawet mieszkania całe mają być. Przynajmniej tak jest lewica. No, wybory samorządowe, więc przedstawiamy wam trochę też tego, z jakimi postulatami, programami i z czym w ogóle wychodzą kandydaci samorządowi w tych wyborach. Więc myślę, że jeszcze do wyborów też będzie tego trochę więcej. Ale no, pozytywne cały czas komunikat, że nie zamierzają się pokłócić na amen. Nawet o samorządy. Jeszcze wasze komentarze i Kubito Kraken, super czat.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Pozdrawiam, super tematy dneska. Dziękujemy bardzo.
No, dzisiaj temat już amerykański dominował i dominuje i wielka radość. Także mam nadzieję, że to się też wam, naszym widzom, udziela.
No już 370 wspierających, w tym tutaj dołożył się Kubito Kraken, ale pewnie jak go znam, to już nie pierwszy raz w tym miesiącu, więc zapewne jest policzony. Zachęcamy wszystkich do wsparcia przelewem, PayPalem, Dotpayem, Blikiem, Superchatem, super naklejką, czy tym podobnymi YouTube'owymi formami, których jest kilka, oraz Patronite'em. Wszystkie szczegóły na iśpodprąd.pl/wsparcie. Zachęcamy do wsparcia także finansowego telewizji Idź Pod Prąd, ale można i podawanie tego, i każda łapka w górę też się jest oczywiście mile widziana i sprzyja popularyzacji programu.
Można podejść do tego tak pragmatycznie, no, bo niektórzy to tak właśnie z porywów bardziej serca, no, a inni patrzą tak, coś dają, no to płacę, nie? Oglądam. Odpowiedzialnie jest takie hasło, nie? Że no, to jest nasza praca. Ja osobiście nie biorę z telewizji wynagrodzenia, utrzymuje mnie Kościół, ale już Czarek otrzymuje wypłatę, inni, cała ekipa techniczna, to naprawdę spore grono ludzi pracuje tu za kulisami dla was. Stąd jeśli chcecie, żeby oni też byli zadowoleni pod względem finansowym z tej pracy, no to prosimy was o zadbanie o naszą ekipę.
A i żeby poziom techniczny utrzymać lub podwyższać, to zakupy czy uzupełnianie sprzętu też się przydaje. Jak wczoraj patrzyłem na wywiad TVP z Donaldem Tuskiem, to było mi trochę smutno, że telewizja z kilka tysięcy razy większym budżetem no nie zrobiła tego, tak delikatnie mówiąc, szałowo.
Były jakieś dobrze, że nie szumy, że nie trzaski, zrobili tego hałasy. Wystrzałowo.
No tak, no ale
tam szumy, trzaski.
Jakoś poszła. Nie wiem, czy tam im jeszcze nie oddali kluczy do studia w Waszyngtonie.
Pereira zabrał, czy jak?
Czy o co chodzi? Coś tam nie poszło tym razem. No ale zdarza się, no zdarza się też.
No. Nawet największym.
Współczujemy. Także zachęcamy do wsparcia. Dziś jeszcze będzie więcej o polityce lokalnej, bo wieczorek przy mikrofonie o 15:00 podcast Polityka jest kobietą i tam kandydatka na prezydenta Zamościa Agnieszka Jaczyńska. Zapraszamy na 15:00, a o 18:00 w dogrywce Którędy do nieba czy biskupi kryjący pedofilów poprowadzą cię do nieba?
Tak, ponieważ skala zbrodni Kościoła katolickiego, ukrywanych, niekiedy czynnie myślę też dokonywanych przez najwyższych hierarchów, zaczyna już docierać do katolików. Do tej pory myśleli, a to jeden biskup. Teraz zdaje się ten Wianuszek, to już jest 14, a przecież wiadomo, że wszyscy kryli.
Także zapraszamy.
Czyli ukaranych jest 14.
18. Czy biskupi kryjący pedofilów poprowadzą cię do nieba? Zapraszamy. A już jutro, również o 18, w kontrkulturze, uwaga, czerwone gitary.
Wow, a dlaczego uwaga? Żeby skupić uwagę. Czyli lubisz czerwone gitary.
A jak na czerwono, to też... Sami tak się nazwali.
No taka była, wiesz, taki kolor był w większości gitar w tamtych czasach, tych takich elektrycznych, no bo to były już elektryczne. No to
ale też przyciągały uwagę.
No to już właśnie dlatego były czerwone, nie? Ale to nie miało związku z partią komunistyczną. Wręcz to było takie trochę opozycyjne.
Żadnego, ale mogło jednak być też
to dzisiaj tak
trochę milej widziane przez... nie wiem, cenzorów czy coś, że czerwone.
Może i tak. Czyli... kolorowe gitary.
Czerwone gitary jutro o 18 w kontrkulturze. Zobaczmy zapowiedź.
Olbrzymia popularność Beatlesów spowodowała to, że każdy z państw chciało mieć swoich Beatlesów. Już nie mógł coraz bliżej.
Jako dziecko słuchałam czerwonych gitar.
To... Tak, ja w sumie też tak samo się podpisuję. Pierwsze płyty winylowe w domu to były czerwone gitar.
Wydawałoby się, że już czerwone gitary nie mają szansy na dalszą egzystencję.
No mój wnusio już się też uczy piosenek czerwonych gitar.
Już stoję z tą ręką trzymającą ten fismol. Trzymam go tak mocno, że jak madło po prostu. I prąd siada.
No i ja między innymi nagrodziłem takiego chłopaka, który miał 12 lat. I dzisiaj ten chłopak jest razem z nami, nazywa się Marcin Niewęgłowski.
Jak to jest możliwe, że przechodzicie te trudności, na pewno też konflikty, które gdzieś tam się zdarzają, jak wam się to udaje?
To, że mamy oddzielne pokoje i garderoby. I to pomaga.
Myślę, że ja też jedynkę mam.
Na 60-lecie.
Może, nie wiem, dożyjmy do jutra, słuchajcie. Bo...
Także zapraszamy na jutro na 18, na dzisiaj na 18, na dzisiaj na 15 i oczywiście na jutro na 13 na kolejny program, gdzie będziemy iść pod prąd na żywo, gdzie będziemy komentować najnowsze wydarzenia. Teraz widzę, że była dopiero co konferencja i Wąsik mówi, że z Pegasusem to w ogóle nic nie było.
Nie, no tak. Niech on sobie w celi opowiada te kolegom, może go posłuchają, ale normalnym ludziom niech już nie zawraca gitary. Ale wracając jeszcze do czerwonych gitar, to mój 4-letni wnuk też już zna jedną piosenkę czerwonych gitar.
Jakąś
bardzo
to?
Mu się podobało.
Jakąś
no tam
to?
Właśnie z pestkami, tam zjadł, tam wiesz. To akurat szybko chwyta w najmłodszym pokoleniu. Ja,
bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze jedno pytanie z czatu, jednak przeczytam. Marta Zabielska, bo to a propos różnych pokoleń. A kto dziś będzie walczyć w Polsce za Polskę? Młodzież, jak są słabi i niedoświadczeni? Staruszki w średnim wieku? Przecież oni są już starzy i nie mają sił.
No, wiecie, no walczyć powinna armia. Nie, tu nie chodzi o jakieś pospolite ruszenie, o jakąś partyzantkę i tak dalej. Oczywiście armia, choć zwiększona, i tu plus dla PiSu, bo tam gdzieś z poziomu prawie niecałych 100 tysięcy na niecałe 200 tysięcy liczebność armii została zwiększona w poprzednim rozdaniu, także trzeba im to sprawiedliwie oddać. Mamy problem ze szkoleniem młodzieży. Bo armia zawodowa fajnie wygląda w czasie pokoju, jest dobrym odstraszaczem, ale jak widzimy już w sytuacji Ukrainy, no to są kłopoty z poborem. no, trudno znaleźć chętnych do wojska. U nas, nawet jakby chęci były, to nie mamy ludzi przeszkolonych, nawet w takim podstawowym zakresie zwykłego strzelania z pistoletu czy karabinu. To są ogromne zaniedbania i to wszystkich ekip, nie tylko pisowskiej oczywiście, tylko były takie, nawet Palikot chyba Janusz powiedział, że no może zlikwidujmy armię, NATO nas obroni. Był taki chyba w 2015 czy 2014 taki, może 2014 przed napaścią na Ukrainę, tą pierwszą. Taki postulat poszedł z tych kręgów liberalnych. No postulat bardzo nierozsądny, głupi, dzisiaj kompletnie nieprzystający do rzeczywistości. Mamy też ogromny problem z obroną cywilną, to już wina PiSu, bo 8 lat i część tych lat to już w stanie wojny, takiej gorącej, praktycznie nic nie zostało zrobione, za wyjątkiem jakichś takich pseudo-map, czy pseudo tych, że tam ziemianki to zostały jako tam tymczasowe schrony zaliczone i tak dalej. Oraz, mówię, schrony to jedno, a zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w żywność, sprawy...
Informacja, co robić.
Co robić, żeby nie było takich jakichś chaosu, żeby ludzie nie zaczynali uciekać, tak, raz w jedną, raz w drugą stronę. Opieka medyczna, zapasy, to wszystko leży kompletnie. PiS niczego w tym, przynajmniej ja nie wiem, może mnie, niech ktoś oświeci, ale ja no, dość żywo interesuję się polityką, ale nie widziałem żadnego działania na szerszą skalę, żeby poprawić stan bezpieczeństwa państwa.
No teraz Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że już niedługo do parlamentu trafi nowa ustawa o obronie cywilnej i znowu będzie jakaś podstawa prawna w ogóle, żeby to robić.
A wiecie, ustawą, ale to razem, wola polityczna, żeby była.
No rozumiem, że no, wiem, ustawa jest wyrazem woli. No. A dziś razem z Rafałem Trzaskowskim z kolei ogłosili program Warszawa Chroni, gdzie ma być przeznaczone 117 milionów złotych w samej Warszawie na organizację miejsc schronienia, magazyny i dodatkowe ujęcia wody i tym podobne rzeczy.
To zobaczcie, o tym my mówimy już od przynajmniej 8 lat, bo tak jak pamiętam pierwsze programy w 2016 roku, to o tymśmy mówili, że Polska jest kompletnie nieprzygotowana pod względem obrony cywilnej, a także zaplecza rezerwistów wyszkolonych, nie jest przygotowana do żadnego poważnego konfliktu zbrojnego. No i to minęło 8 lat i niewiele w tej sprawie się zmieniło. Niestety. Niestety, stąd trzeba naciskać na nowy rząd, żeby także, bo tutaj zobaczcie, wybory samorządowe tego też dotyczą. Szczególnie w dużych miastach.
Szczególnie tak, samorządowe.
Także na to naciskajmy, pytajmy kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Pytajmy, co chcesz zrobić, jaki masz program na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia wojną tego danego terytorium.
Będziemy pytać i wy też pytajcie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za dzisiejsze wasze komentarze i pytania i uwagę. Dziękujemy pastorowi Pawłowi Chojewskiemu za jego komentarz do tych wszystkich wydarzeń.
No, dziękuję tobie, ale dziękuję państwu, że poświęciliście, no już teraz tak patrzę, no, dużo więcej niż godzinę.
No, bo musieliśmy omówić z jednej strony cały świat
i Polskę,
a z drugiej strony Lublin.
I Lublin, no. Dzisiaj przyszło na lewicę, także mam nadzieję, że z tej takiej no, bogatej oferty każdy może wybrać coś dla siebie. Dziękuję, że spędziliście z nami ten czas. No i zapraszam na nasze następne programy. Coraz bardziej myślimy o programie całodziennym. O. Do zobaczenia.
Pozdrawiam tutaj ekipę techniczną także.
Nie wiem, się ucieszyli.
Myślę, że z samej idei jak najbardziej.
Tylko wtedy musimy potroić zaciągi.
Tak, właśnie. Trzeba będzie troszkę zwiększyć siły. Dziękujemy wam bardzo. Zachęcam jeszcze raz w takim razie do wsparcia i do zobaczenia. Dziś jeszcze programy o 15 i o 18.